Biznes Talk. Dyskusje o finansach i nie tylko. Zaprasza Maksymilian Bączkowski.
Maksymilian Bączkowski, program Biznes Talk. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Koronawirus to teraz temat numer jeden wśród polskich i zagranicznych mediów. Co prawda duża część z tych informacji dotyczy względów stricte medycznych, to jednak pomimo, że dziś ze mną w studio doktor, a dokładniej doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista w X-Trade Brokers, doświadczony ekonomista, analityk rynku walutowego i kapitałowego, strateg rynkowy. Dzień dobry, Przemysławie.
Dzień dobry, witaj.
To recepty dzisiaj, przynajmniej tej zdrowotnej, nie wypiszemy. Co najwyżej wypisać możemy dziś receptę ekonomiczną, a przynajmniej wspólnie postaramy się dzisiaj tego dokonać. Przechodząc zatem do meritum. Ogromne koncerny uciekają z Chin z powodu wirusa, a mowa o takich firmach jak chociażby Google czy Amazon, z czego można wysnuć tezę, że epidemia może mocno uderzyć w gospodarkę państwa środka. Zatem pytanie od początku. Wpływ wirusa na gospodarki światowe. Czego możemy się spodziewać?
Możemy się spodziewać na pewno jakiegoś negatywnego wpływu, przy czym warto pamiętać o tym, że jednak trochę jesteśmy na szerokich wodach, bo nie mieliśmy takiej sytuacji, którą można porównać do tego, co mamy obecnie. No, wiele tych porównań, z którymi ja się spotkałem, jest do epidemii SARS przed niemal 20 lat, ale jednak to jest nieporównywalne choćby z tego względu, że Chiny wtedy były całkowicie inną gospodarką. To jakby ich rola Chin w światowej gospodarce była przede wszystkim głównie produkcyjna. Był to nieistotny rynek, względnie nieistotny rynek zbytu. No a dodatkowo Chiny w ogóle były dużo mniejsze w relacji do globalnego PKB. Ponadto również ten SARS był trochę innym wirusem, no jakby tam skala zarażeń była też dużo mniejsza niż obecnie, więc takie proste analogie, że no wtedy globalny PKB skurczył się z tego powodu o 0,2 punktu procentowego, no to teraz gdzieś tam próbujmy to przykładać, moim zdaniem jest mało racjonalnym, w sensie niewiele z tego wynika, tak? Jakby, no ale oczywiście, jakby rynek ma to do siebie, że chce wiedzieć wszystko już i teraz, tak? Jakby będziemy mieć jakieś dane, wiadomo, że najlepiej to podsumują dane o PKB chińskim. Znaczy, byłoby tak, gdybyśmy mieli do nich pełne zaufanie, no ale załóżmy na chwilę, że tak jest. Za pierwszy kwartał, tak? I później za drugi kwartał, pewnie te dwa kwartały dość dobrze to wzorują, ale jakby na nie będziemy czekać dość długo i dlatego dziś inwestorom pozostają takie informacje anegdotalne, bo pierwsze twarde dane z chińskiej gospodarki pojawią się dopiero na początku marca i być może, znaczy one powinny już uchwycić to główne uderzenie, no ale wiadomo, że później będą jeszcze jakieś reperkusje wynikające z tego, że inne zakłady, niekoniecznie w Chinach, mogą mieć problemy z produkcją ze względu na brak części, tak, które są produkowane w Chinach. Taki przypadek mieliśmy ostatnio w Korei, gdzie Hyundai musiał zamknąć produkcję ze względu na to, że nie dostaje z Chin części, więc no Hyundai i Wietnam, Korea i Wietnam to są takie dwa kraje, które są najbardziej wyeksponowane na to ryzyko, ale wiadomo, że w mniejszym czy większym stopniu ono będzie miało globalny charakter. Warto tu przywołać przykład Japonii z 2011 roku, kiedy pod tsunami również sporo firm miało problemy ze względu na brak części, które były produkowane tylko w Japonii. Więc na razie koncentrujemy się na tych informacjach anegdotalnych o tym, ile mniej jest na przykład ruchu kolejowego, lotniczego w Chinach, o tym, jakie firmy na ile wstrzymują produkcję i to może nam dawać pewną orientację. Tak jak tu siedzimy, no czekamy teraz na to, czy w przyszłym tygodniu większość Chin wróci do pracy. Tego nie wiemy, tak? To są też takie decyzje, które nie są łatwe do podjęcia, no bo teraz rząd musi się zastanowić, czy pogłębić i tak to prawdopodobnie dość istotne uderzenie w gospodarkę, czy też pozwolić firmom wrócić do pracy, ryzykując to, że ten wirus się rozprzestrzeni. Więc no jest dużo znaków zapytania, no i inwestorzy pewnie będą głównie na nie reagować.
Mówi się w tym momencie o zaburzeniu globalnych łańcuchów dostaw. To wynikało też z twojej wypowiedzi, jakby idealnie to ująłeś. Wspomniałeś też, że dużo tutaj, tu, zresztą nie tylko Chiny mają z tym problem, jak wiemy, zarażonych jest więcej i to nie tylko w Chinach. Sama prowincja Wuhan to jest 11 milionów ludzi, to jest 1/3 Polski, a PKB produkowane przez Wuhan to jest mniej więcej porównywalne do PKB Portugalii, także wydawałoby się, że wpływ może być jednak dość spory. Dotychczas rynki akcyjne zareagowały, teraz widać tak, odrabiają większość spadków, już jakby ten pierwsza fala, ten pierwszy boom przynajmniej na tych głównych indeksach giełdowych już przeszedł. Z kolei surowcowe i metale szlachetne dalej odreagowują medialnie doniesienia. Kto może być największym przegranym w związku z panującym wirusem?
Największym przegranym wszystkiego, co może pójść nie tak w Chinach, będą metale przemysłowe, dlatego że Chiny są gigantem po stronie popytu tutaj. Chiny odpowiadają za mniej więcej 50% popytu na miedź, więc jeśli ta gospodarka wpadłaby w recesję, no to mielibyśmy powtórkę na rynku miedzi z 2009 roku, kiedy ceny spadły w okolice, a nawet chyba przejściowo poniżej 3000 za tonę. I to jest główne ryzyko, tak, w sensie jakby jeśli mamy wyznaczać tych głównych przegranych, to na pewno rynek surowców przemysłowych, głównie metali, jest tutaj najbardziej wyeksponowany na to ryzyko. Chiny już nawet bez tego koronawirusa czekał dość trudny rok w budownictwie ze względu na to, że no po prostu ten rynek gdzieś znów powoli się nasyca. Mieliśmy taką sytuację przecież 4 lata temu, gdzie no, były takie symptomy chwiania się tego rynku property market, tak, w Chinach i sytuacja została podratowana gigantyczną stymulacją pieniężną ze strony Banku Chin, który na nowo rozkręcił ten rynek, sprawił, że Chińczycy zaczęli się jeszcze bardziej zadłużać, ta sprzedaż mieszkań znów zaczęła rosnąć, no i jakby... Ale ta fala no, też powoli gdzieś tam odpływała, no i na to się teraz nakłada ten koronawirus. I jakby to jest taka historia, gdzie ciężko jest nam ocenić sobie tak matematycznie, tak, spadnie popyt na mieszkania o 5%, na przykład. Nie wiemy tego, tak, bo to będzie w dużym stopniu zależało od tego właśnie, na ile produkcja zostanie wstrzymana, bo to będzie wpływało na percepcję Chińczyków co do perspektyw, tak, jeśli oni zwątpią w te perspektywy, no to przestaną te mieszkania kupować, więc to jest dużo takich miękkich elementów, ale to jest taki, to jest ta cienka linia w przypadku chińskiej gospodarki, bo no produkcję da się jakoś tam przywrócić. Wiadomo, że jeśli będą zakłócenia, które będą trwać dłużej, zamknięte zakłady produkcyjne, to spowoduje no pewnego rodzaju dość duże niedogodności dla całej światowej gospodarki, no ale no niekoniecznie jest to taki szok, który sam z siebie wywoła recesję, tak? To może być coś przejściowego, co później z jakim przynajmniej w części uda się nadrobić. Natomiast tutaj jest ten wątek oceny sytuacji i przez gospodarstwa domowe, i przez biznes, bo wiemy o tym, że ostatnich kilkanaście miesięcy nie było dobrych w globalnej gospodarce i teraz jakby brak jakby przekonania o tym, że no to teraz to już jest w ogóle gwóźdź do trumny, no byłoby tym, co prawdopodobnie byłoby taką samo spełniającą się przepowiednią, tak? I jakby ten miękki element moim zdaniem tu będzie nawet ważniejszy koniec końców niż to, jakie będą przejściowe straty w sprzedaży czy produkcji.
Wspomniałeś też o bankach centralnych. Czy twoim zdaniem może dojść tutaj do zmiany retoryki głównych banków centralnych, jeżeli chodzi o wpływ koronawirusa na główne gospodarki światowe?
Znaczy ta retoryka się nie zmieni, bo ona już się zmieniła w zeszłym roku, znaczy w sensie takim zmieniła. Ciężko powiedzieć, że ona się w ogóle zmieniła przez ostatnie 10 lat. Natomiast no, kilka banków centralnych łącznie z Fedem miało taki okres, kiedy próbowano normalizować politykę pieniężną, co się skończyło mocnymi spadkami na rynku i gwałtownie od tego Fed odszedł w połowie ubiegłego roku, tak naprawdę bez dobrej przyczyny, tak? I teraz jakby po prostu ta linia będzie utrzymana, co do tego w ogóle nie mam wątpliwości, tak? No i jakby to sprawia, że w mojej ocenie cały czas rynki takie jak złoto czy szczególnie srebro są atrakcyjne i dają dobre perspektywy i powinno się je rozważać w kontekście jakiegoś takiego inwestowania portfelowego, no bo jakby taka bardzo ekspansywna polityka pieniężna wiąże się z niskim kosztem pieniądza i jakby z pewnymi obawami o to, co w ogóle, jaka w ogóle jest przyszłość pieniądza papierowego. Znaczy jakby w takich sytuacjach jak ta, to akurat takie działanie banku centralnego, który wkracza i buduje tę pewność albo jakby ogranicza niepewność na rynku, czy próbuje walczyć z paniką, uważam, że w tym nie ma nic złego. Tak jakby jest pewną rolą banku centralnego stabilizowanie sytuacji i niedopuszczenie do tego, żeby tak jak powiedziałem, na przykład takie samospełniające się negatywne przepowiednie zadziałały. Tak? Problem w tym, że przez to, że banki centralne nie potrafiły zrobić kroku wstecz skutecznie przez ostatnich 10 lat, to rynek wyszedł, żyje dzisiaj w takiej iluzji, że z każdej sytuacji banki centralne są go w stanie wybronić. Tak? To jakby to, co powiedziałeś, że tak szybko Wall Street wróciło na nowe maksima, no jest właśnie najlepszym tego przykładem. Tak? Jakby coś tam chwilę było strachu, ale za chwilę mamy zastrzyk płynności przez Fed i przez Bank Chin. No i znów jest ta percepcja, no tak, no ale to w sumie Fed sprawi, że ta hossa musi trwać wiecznie, tak? Bo jakby uratuje nas z każdej opresji. I to już jest bardzo niezdrowe i to jakby tworzy taki moral hazard, no bo jakby zaburza naturalne funkcjonowanie rynku, który powinien reagować symetrycznie, tak? A nie jedynie na pozytywne informacje. No tak trochę jest.
Dokładnie. Jeżeli dobrze czytałem twoje intencje, sugerujesz, delikatnie przynajmniej, że inwestorzy mogli nie wyciągnąć wniosków, nie odrobić lekcji z lat 2007-2008, kiedy kryzys finansowy się tak naprawdę, no wtedy już rozprzestrzenił. Inwestorzy cały czas wierzyli w buy the dip, czyli cały czas kupuj dołki, cokolwiek się dzieje, kupuj dołki, wszystko jest okej. I mam wrażenie, że tutaj mamy taką delikatną analogię. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że zaraz kryzys musi wystąpić, ale że już jakieś analogie zaczynamy tutaj zauważać.
Dla mnie obecna sytuacja jest bardziej zbliżona do tej sprzed 20 lat, ze względu na to, że prym w tej hossie wiodą spółki technologiczne i jest naprawdę wiele czynników, które są bardzo podobne. Wiele wycen, które mamy dzisiaj, nawet na takich spółkach bardziej, można powiedzieć, już zadomowionych w biznesie, niekoniecznie wcale na takich trochę egzotykach, no, nie chcę powiedzieć o Tesli, tak? No, chyba to jest najlepsza spółka,
najgorętsza
spółka ostatniego czasu, ale jest trochę takich spółek, które jeszcze nie za bardzo dużo zarabiają, a ich kursy idą w kosmos, ale też te spółki, które zarabiają dużo, bo dzisiaj są takie argumenty, no tak, 20 lat temu te techy praktycznie nic nie zarabiały, dzisiaj mamy Apple, mamy Facebooka, one zarabiają miliardy, no wszystko się zgadza, ale jakby ich wyceny są również tak kosmiczne, jak tamtych spółek sprzed 20 lat, więc jeśli popatrzymy sobie na takie wskaźniki jak cena do sprzedaży, czy w ogóle kapitalizacja do PKB, to one są wyższe niż w szczycie bańki.com sprzed 20 lat, więc a jednocześnie mamy dużo takiej narracji, jak w przypadku tej Tesli, o którą wywołaliśmy, że tak naprawdę to osoby, które wskazują na to, że być może to lekka przesada, że Tesla za chwilę będzie najwyżej wycenianym producentem samochodów na świecie, no jakby jest taka fala krytyki, że no wy się nie znacie, co wy tam wiecie, to idzie nowe, tak? I jakby tego było dużo 20 lat temu. Też jakby ktoś, kto próbował jakkolwiek wyciągać te argumenty takiej, powiedziałbym, klasycznej analizy fundamentalnej, no był momentalnie gdzieś tam dołowany, że to on się nie zna, bo to już jest nowa technologia, tak? Więc jest dużo tego. I jakby, ale tutaj dobrze zauważyłeś, że jakby też nie możemy jednocześnie popaść w takie przeświadczenie, że skoro tak jest, skoro ta sytuacja jest bardzo podobna, to nie wiem, za tydzień nastąpi krach, tak? I zastawić dom i postawić na shorty, bo
tak jakby, było w tamtych latach zresztą.
Bo tamte rynki są, bo jakby taka paraboliczna hossa jest niesamowicie trudna do shortowania, tak? Czy jakby do grania przeciwko takiemu rynkowi, bo tutaj no trochę mieliśmy przykład Bitcoina dwa lata temu, chyba dwa, dobrze mówię, tak?
Tak.
Kiedy też no jakby no wydawało się jasne w pewnym momencie, że ta pańka pęknie, ale jednak ciężko było powiedzieć, w którym momencie, tak? Czy to będzie 15, 20, a może 50 tysięcy, tak? Bo jakby w momencie, kiedy mamy taki rynek jak dzisiaj, gdzie z jednej strony niekoniecznie mamy jakoś bardzo dużo sprzedających, a mamy buybacki, mamy Fed, mamy małą płynność w ogóle w Stanach, mamy masę pasywnego inwestowania, które ogranicza płynność taką bieżącą, no to jakby naprawdę ta winda jest w stanie bardzo wysoko pojechać i my nie do końca jesteśmy logicznie w stanie powiedzieć, tak, tu ona na pewno się zatrzyma, więc no rynek nigdy nie był łatwy, no ale jakby ta końcowa faza, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że to jest jakaś końcowa faza hossy, to niekoniecznie jesteśmy w stanie dobrze określić, kiedy ten koniec nastąpi.
O tym, że jesteśmy w tym schyłku koniunkturalnym, w tym momencie, w którym następuje ta naturalna, jakby nie patrzeć, selekcja, to naturalne jakby oczyszczenie rynku, to mówi się od dobrych 3 lat, jeżeli się teraz nie mylę. Dobrze wspomniałeś tutaj bańkę dotcomów. Ja nawet zawahałem się 2008, a tutaj jeszcze wróciliśmy do lat 2000, gdzie spółki technologiczne do dzisiaj są trudne z tego co wiem do wycenienia. Ciężkość wycenić tak naprawdę spółkę technologiczną i jakby jesteśmy w bardzo podobnym okresie, tylko pytanie, czy faktycznie jaki model powinniśmy przyjąć przy wycenie takich spółek? To jest, czy jest w ogóle coś miarodajnego, przy czym będziemy mogli faktycznie dojść do tego punktu zero?
Czy to już moim zdaniem są kwestie indywidualne. Na pewno jakby metoda DCF jest tutaj bardzo wątpliwa, dlatego że metodą DCF tak naprawdę wyceniamy 5 lat najbliższe, a później to jest nasza fantazja. I w związku z tym papier przyjmie wszystko, tak? My jak patrzyliśmy sobie, jakby nie dokonywaliśmy wyceny, ale patrzyliśmy sobie w ostatnim czasie, napisaliśmy taki artykuł o Tesli, to staraliśmy się ocenić, w jakim stopniu ona, jakby, jaki będzie miała udział w rynku za 5 lat, tak? I czy chociaż na tym, mając dany udział w rynku, który gdzieś tam sobie wyliczaliśmy, to czy chociaż zbliżą się te jej wyceny za 5 lat, gdyby konkurencja kompletnie nic nie zrobiła, do takich firm jak BMW czy Daimler, tak? Bo to jest powiedzmy sobie podobny segment z aut premium, tak? Oczywiście. No i wyszło nam na to, że nadal będzie to ponad dwukrotnie, nawet nadal te wyceny byłyby ponad dwukrotnie wyższe, tak? Więc, a to było robione przy cenie nam nieco ponad $500 za akcję. Więc wydaje się, że przy tego typu spółkach, no trzeba patrzeć jednak trochę inaczej, tak? Trzeba się zastanowić, ale też obiektywnie sobie powiedzieć, jak dany produkt może, jaki może być na niego popyt, jak firma, czy firma będzie w stanie generować cash flow, czy będzie w stanie wyprodukować tego produktu tyle, ile ewentualnie będzie wynosił ten popyt. I tutaj nie ma jednego dobrego modelu, gdzie wrzucimy dane w Excela i on nam powie tyle, tak? Więc i to też sprawia, że właśnie takie spółki technologiczne są bardzo podatnym aktywem na różnego rodzaju oderwanie się od jakiejś tam intrinsic value, tak, czyli tej wartości takiej, która jest ciężka do określenia, znaczy w niektórych przypadkach spółek jest trochę łatwiejsza, a w ich przypadku jest bardzo ciężka, więc jakby tutaj szerokość poglądów na wycenę tych spółek może być naprawdę ogromna i to też jakby to porównanie do Bitcoina nie jest całkowicie przypadkowe, bo jakby Bitcoina jest bardzo trudno wycenić, o ile to jest w ogóle możliwe, tak, wydaje się, że to jest prawie niemożliwe, więc to też sprawia, że tutaj naprawdę na tym rynku może się bardzo dużo dziać i nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że to na pewno jest zła cena, także na pewno rynek się myli. No i w przypadku spółek technologicznych jest podobnie i wydaje mi się, że to po części tłumaczy, dlaczego ich wahania kursów są tak duże.
Zwieńczając temat, oczywiście teraz jaki temat poruszamy to koronawirus i w jaki sposób może to wpływać nie tylko na Chiny i właśnie teraz tym pytaniem uzupełnię to wszystko. Mówi się o wzroście gospodarczym, światowym wzroście gospodarczym o około 2,3% w tym roku. Oczywiście Chiny też zweryfikowały te dane już dotychczas, jednak pytanie brzmi, czy to rozleje się, czy to może rozlać się również na światowe PKB i spowolnienie w innych częściach świata, a nie tylko w Chinach już?
No pewnie tak, jakby tutaj moim zdaniem na krótką metę trzeba patrzeć na to, na ile Chiny będą wracać do pracy, na ile ta produkcja będzie przywracana, bo sama prowincja Hubei to jest też taki hub dla produkcji samochodów w Chinach, więc jeśli tutaj ten przestój będzie długi, no to wpływ na gospodarkę będzie istotny, a w związku z tym partnerzy handlowi Chin, którzy partycypują w tej produkcji w ten czy inny sposób, no też będą to odczuwać, tak? Więc jakby to jest moim zdaniem ten kluczowy wątek, który na ten moment bym śledził i wydaje mi się, że sytuacja jest dynamiczna. Na ten moment liczba zachorowań rośnie w dość szybkim tempie z dnia na dzień, więc też jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby sobie powiedzieć, tak, to już jakby jest gdzieś tam faza schyłkowa i możemy ocenić straty i iść do przodu. Sytuacja jest dynamiczna, no po prostu trzeba te dane śledzić z dnia na dzień. Mhm.
Moim Państwa gościem podczas dzisiejszej audycji programu Business Talk był dr Przemysław Kwiecień. Dziękuję Przemysławie.
Dzięki wielkie.
To była audycja Business Talk. Więcej podcastów co tydzień na komparik.pl.